Dzień dobry wieczór.
Dobry wieczór. Mam dzisiaj... Pamiętasz, jak wiele lat temu była taka moda, taki mem, można byłoby rzec, chwilowy.
To dawno nie opowiadaliśmy śmiesznych obrazków w naszym podcaście. Doskonale, tak, cieszę
to,
się bardzo.
Ale to, nie był, to akurat tutaj nie było aż tak dużo... Znaczy, obrazek zawsze był akompaniamentem, ale chodzi o to, że był kiedyś taki motyw, że się wrzucało zdjęcie Nicolasa Cage'a.
Tak. Oczywiście.
I jakim Nicolasem Cage'em dzisiaj jesteś?
Jak najbardziej.
No i tam ludzie byli na przykład, ja byłem czasami Nicolasem Cage'em frywolnym, zatrapionym, na przykład zmęczonym, na przykład spetronifikowanym. O. Jakby wielość Nicolasów Cage'ów można było mieć. Ja jestem dzisiaj Nicolas Cage niezachęcony. Ja jestem dzisiaj może nawet Nicolas Cage troszeczkę zniechęcony. Nicolas Cage taki, powiedziałbym, no taki strapiony, zafrapowany.
O, ciekawe.
Taki Nicolas Cage dzisiaj jestem. Jakim ty, Wojciaszku, byłbyś dzisiaj Nicolasem Cage'em?
Poturbowanym.
Poturbowany Nicolas Cage. Okej.
Taki Nicolas Cage mi tutaj wchodzi.
Może poturbowanie też byłoby dobrym, jakby wiadomo, że pewno genezy naszych poturbowań są zupełnie inne i jakby wiedząc, co się dzieje, to moje poturbowanie jest oczywiście dużo bardziej delikatne niż twoje. Nie mam chociażby dziecka, ale... którym muszę się zajmować, tylko po prostu jakby, no. Ale takim dzisiaj jestem Nicolasem Cage'em. Może chcesz, Wojtku, się dowiedzieć dlaczego?
Bardzo chętnie. Bardzo chciałbym się dowiedzieć tego.
Skończyły się narkotyki. Śmieję się. Narkotyki się nie kończą. Nie. Dzisiaj jestem takim Nicolasem Cage'em głównie dlatego, że przerosła mnie ilość szumu do sygnału. Tak to się po angielsku ładnie mówi się signal versus noise. I u mnie dzisiaj jakoś mnie to w pewnym momencie przytłoczyło i poczułem się właśnie poturbowany przez ilość takiego szumu niepotrzebnego.
No to jakby to jest tak naprawdę... ciągły problem internetu, mam wrażenie. W takim sensie, że on jest narastający jak najbardziej cały czas i bardzo dużo zależy od nas. To znaczy, że cały ciężar odfiltrowywania jest jakby na nas i na tym, jak wiesz, jak sprzątamy, jak często wchodzimy i tak dalej, nie?
Ja miałem bardzo długo, w sensie ja pamiętam, że ostatnio miałem dawno temu taki moment, kiedy miałem za dużo tego. I wtedy oczywiście posprzątałem sobie swoje tak zwane internetowe życie, poukładałem sobie jakoś tam filtry, rzeczy, RSS-y, chuje muje, no generalnie wiadomo, jakaś taka metoda walczenia z tym wszystkim. Dzisiaj znowu do tego momentu doszedłem, gdzie faktycznie zacząłem w cudzysłowie sprzątać, usuwać aplikacje, odobserwowałem. Ja sprawdziłem, bo RSS, z którego korzystam, on ma możliwość pokazywania statystyk. Ja dostawałem 650 nowych itemów w RSS-ie dziennie.
Jesus Christ.
I jakby przyszedł taki moment po prostu, w którym stwierdziłem, że...
No chyba nie.
Że już nie mam siły. Że chyba nie mam siły na to, nie? Że wszystko jest git, żeby było jasne. Wszystko jest git. Po prostu no nie mogę jakby... za dużo niepotrzebnych informacji mi się pojawia na horyzoncie, które nie są w żaden sposób actionable, w żaden sposób nie są wartościowe, czy nie dodają niczego do mojego życia. I po prostu czuję, że dzisiaj właśnie nastał taki moment, który mówię, no kurwa, hopy, no musisz zrobić porządek, bo inaczej nie wytrzymiesz. I faktycznie dzisiaj zacząłem robić porządek. Się okazało, że ostatnio pojawiły się narzędzia, które mogą mi w jakiś sposób z takimi rzeczami odrobinę pomóc. Ale no głównie i tak to polegało na tym. Dzisiaj chyba przestałem obserwować 250 kont na Twitterze, nie? Obserwowałem 1200 już w pewnym momencie. Dziś teraz mam 900 coś i nadal sukcesywnie, jak właściwie zobaczę kogoś, kto mnie na timeline nie interesuje, tego po prostu bezceremonialnie wypierdalam. Raczej osoby, których w ogóle fizycznie nie znam w rzeczywistości. Raczej tacy takie osoby, wiesz, jak wchodziłem w światek NFT, to obserwowałem dużo rzeczy, bo stwierdziłem zobaczyć, co rzeczy chcą, które rzeczy są wartościowe. Bardzo mało, więc po prostu pozbywam się sukcesywnie tego. Tak jak
jedna
mówię,
śpiewka, na 6... nie? Tam jest często tak, że jest konto założone tylko po to, żeby...
Retweety robić, nie? Tak, albo robić giveaway. No to jest po prostu nudne, więc zostawiam oczywiście sobie takich ludzi, którzy mówią o rzeczach wartościowych czy interesujących, no bo jednak w dalszym ciągu to jest jakiś space, który mnie interesuje, ale mogę tego słuchać od ludzi, którzy... nie chcą mi co pół sekundy wcisnąć nowego projektu, a chcą mi raczej powiedzieć o jakimś pewnym zjawisku czy jakimś takim dużych rzeczach, które się dzieją w tym świecie, nie? Usunąłem chyba z 50 aplikacji z telefonu i z iPada.
Oh, nice.
Jakieś takie rzeczy, które mówię, przecież ja nigdy tego... Ja miałem 4 aplikacje do gliczowania zdjęć na telefonie. Yeah. Don't get me wrong. Użyłem jednej z nich, znaczy najlepsze, o, to jest fajne, że jak wejdziesz w telefonie do storage, to możesz zobaczyć, kiedy ostatni raz aplikacja była uruchamiana.
No.
No i usunąłem, umówmy się, aplikacje, które uruchamiałem ostatni raz 2 lata temu.
No tak.
Bo jakby ja widzę 2019, mówię, o, rok temu korzystałem, po czym patrzę, nie, jest 2022, coś, ta aplikacja nie została użyta od 3 lat. Muszę ją spokojnie usunąć, nie ma najmniejszej szansy, że... No, ostatnio, jak była ta gównoburza z serwisami do płacenia, to też zrezygnowałem z trochę rzeczy i stwierdziłem, że wiesz, Netflixa już nie mam od paru dni.
A, no dobrze, no tak, w sumie dlaczego?
Będę płacił za rzeczy, które będą faktycznie w jakiś sposób moją jakość życia polepszać. No i taki mam właśnie, taką dzisiaj mam refleksję, taki dzisiaj jestem, dlatego taki poturbowany przez taką dość szybką rzeczywistość i takie rzeczy, które mnie jakoś tak, portal z ptakiem, klasyczny portal z ptakiem, gdzie każdy wojsuje swoją opinię i chyba doszedłem do takiego momentu, w którym mnie nie wszystkie interesują. Tak interesujące. A mam 2 narzędzia, które właśnie w jakiś sposób pomagają mi z tym zarządzać.
Dobrze.
I właśnie chciałem o nich opowiedzieć, bo jakby chciałem do tego właśnie dojść, że przy okazji są dwie aplikacje, które są wyjebane sztos. Wyjebane sztos, to jest moja opinia. I żadnej z nich nie możecie mieć jeszcze dzisiaj.
Ajajajajaj, no to co, narobi smaka i co? I przez szybkę będziemy tak lizać?
Tak. Tak, myślę, że niestety tak. I pierwsza z nich to jest przeglądarka, a druga to jest kalendarz.
To super narzędzia. Już się spodziewałem, że tutaj będzie robot, który robi automatycznie kawę oraz usuwa ci followersów z Twittera.
A nie, to drugie to w ogóle jakby robię ręcznie i to jest jednak spoko opcja, bo ja też jakby chcę wiedzieć, kogo wyrzucam i tak dalej. Nie, ale to opowiem może najpierw o kalendarzu, bo to jest takie, jest taki kalendarz nazywający się Daybridge, on na Twitterze, mogłeś go gdzieś widzieć, robił go, pracuje nad nim Kieran, który był, kiedyś pracował w Monzo, tym banku Challengerze brytyjskim.
Tak.
On odszedł, żeby robić właśnie kalendarz, który ma być totalnie innym podejściem do kalendarza i to jest taki hej wśród kalendarzy, w mojej opinii. To znaczy, on akurat wspiera Google Kalendar, no bo mówmy się, to jest standard, jeśli chodzi o kalendarze.
Jasne.
Ale jest hej w takim kontekście, że no trochę odwraca i jakby przystosowuje kalendarz do dzisiejszej rzeczywistości. I to jest super. Znaczy, to jakby minus jest pierwszy taki, że nie ma aplikacji na Maca. Jest tylko wersja przeglądarkowa, ale ja też używam kalendarza głównie w przeglądarce, nie przeszkadza mi to absolutnie. I to co robi inaczej Daybridge, to jest on namawia cię do tego, żebyś kategoryzował swoje wydarzenia na typy i żebyś na konkretne typy wydarzeń tworzył nawet osobne kalendarze, bo on wtedy kolorami, analizując to, co jest napisane w danym wydarzeniu, jest w stanie ci w jakiś sposób ten kalendarz mądrze organizować. Przez organizować to mam taką gwiazdeczkę, nie, że on będzie cokolwiek zmieniał, ale będzie ci to pokazywał. Na przykład określasz, jak dopiąłem swoje 2 konta google'owe, to musiałem określić, które konto i który kalendarz w tym koncie do czego mi służy, nie? Mhm. Ja na przykład sobie odpaliłem moje kalendarze, odpalę sobie kalendarze i zaznaczyłem sobie, no, że na przykład ten konkretny kalendarz, na przykład urodziny to jest, to są rzeczy social, na przykład święta w Polsce to są special occasions, mój restomatikowy, no to jest work,
jasne.
Mam rodzinowy to jest family, prywatny jako general. I teraz on oczywiście używa kolorów do tego, żeby te konkretne kalendarze rozróżnić.
To na razie jakby jest jakby nic nowego w takim sensie, że no każdy może zrobić kilka kalendarzy i dopasowywać do nich te
tak, to to, co tutaj on potrafi robić, to jest to, że ma różne konteksty patrzenia na swój kalendarz. Mój pierwszy główny kontekst to jest oczywiście kontekst plan, czyli widzisz cały tydzień, widzisz kalendarze z pracy, masz pokazane, jakie masz przerwy pomiędzy spotkaniami, ale jest też przycisk, żeby odpalić tryb focus i wtedy widzisz sam dzień, a jak wejdziesz w tryb relax, to widzisz tylko wydarzenia, które nie są związane z pracą. Cała reszta jest usunięta z twojego widoku, w sensie widoczna jest w kalendarzu, ale na zasadzie, okej, okay, to tu masz tylko rzeczy, które są związane z twoim relaksem. Jeśli masz pracę, ona jest pokazana, że masz tam coś w tych godzinach, ale nie masz informacji co, nie? I masz podział na morning i afternoon i możesz sobie spokojnie patrzeć, jak to wygląda, kiedy masz jakieś wydarzenia.
Okej.
Okay. Fajny jest kontekst, wszystkie te rzeczy są oczywiście robione tak, że są do tego skróty klawiszowe. Wydarzenia dodaje się w bardzo fajny sposób, to znaczy zaznaczasz sobie czas i wpisujesz na przykład, jak wpiszę na przykład mini golf, to on doda mi to do kalendarza social, doda ikonkę golfa i dorzuci mi to do personal space'u i pozwoli mi w bardzo, bardzo ładny sposób dodać sobie nowe wydarzenie, nie? W sensie to jest jak hej w takim kontekście, że pomyślał ktoś, żeby zrobić kalendarz dla ludzi, którzy nie żyją tylko w pracy.
Niesamowite.
Więc to jest, ja wiem, to jest niesamowite, bo wiesz, bo nikt wcześniej tego nie po prostu nie robił w jakiś sensowny sposób, nie? Mają bardzo dużo tych takich informacji na temat tego, jak wydarzenia czym są i ten kalendarz wtedy trochę bardziej żyje, nie? Bo kiedy dodajesz sobie wydarzenie lunch, no to on będzie pokazywał ci, że to jest twoja przerwa na lunch i że to jest twój czas na lunch. Bardzo fajnie to wygląda, bardzo fajnie to działa. Ja dostałem zaproszenie, w sensie invite, bo zapisałem się na whitelistę. Mam też apkę na iPhone'a, która też w ogóle ktoś stwierdził, moim zdaniem całkiem sensownie, na zasadzie, czy na iPhone naprawdę potrzebujesz widok kalendarza takiego standardowego, czy po prostu potrzebujesz listę rzeczy, którą masz, jakby jakich wydarzeń masz zrobić, nie? Odwrócenie troszeczkę jakby tego, jak to działa na telefonie, na zasadzie twój kalendarz na telefonie jest oczywiście zarządzalny, ale jest na zasadzie pierwszy widok, to jest popatrz, to jest twoja lista rzeczy, w których musisz dzisiaj cokolwiek zrobić. Więc fajne, korzystam sobie znowu, mogę usuwać rzeczy, w sensie jak jestem w kontekście domowym czy relaksowym, to mogę totalnie fajnie rzeczy sobie z pracy wymiutować, nie muszę widzieć, co jutro będę miał do zrobienia, nie muszę przejmować się tym, ile tych spotkań po prostu w tym kalendarzu mam. Zajebista rzecz, polecam. I to jest znowu, jak zacząłem korzystać z tego przez chwilę, to mam takie poczucie, to jest aplikacja, jeśli ona będzie płatna tak samo jak Hey, to ja te pieniądze po prostu będę im dawał.
Okay.
Bo jakość życia do góry, mocno do góry poszła.
Super. Super. Brzmi nieźle i wygląda bardzo przyjemnie, faktycznie.
Tak, to tak. Bardzo. W ogóle polecam zobaczyć nawet Kierana, czy ich, tak, Kierana na tym, na Twitterku. On często wrzucał właśnie, jakie rozkminy designowe przechodziły im po głowie, pomiędzy różnymi tam. No, bardzo, bardzo fajna rzecz.
W ogóle to jest fajny pomysł na marketing. Szczególnie rzeczy, które są bardzo kierowane do bardzo konkretnej grupy odbiorców. Nie, żeby pokazać też story wokół tego, jak to powstawało i dlaczego jest tak, a nie inaczej. Więc to myślę, że fajnie, że tak robią. Ciekawie to wygląda. No ja właśnie mam takie poczucie, że nigdy nie udało mi się jakoś sensownie pospinać kalendarzy właśnie prywatnych z służbowymi. W takim sensie, że...
To jeszcze mam do tego narzędzie jedno, bo Daybridge to jest, jakby to będzie interfejs do kalendarza, chcesz sobie pospinać kalendarz prywatny z firmowym, to mam narzędzie, które już jest dostępne i chyba o którym mówiłem, ten reclaim.ai.
A tak, tak,
i
tak.
To jest chociażby rzecz, którą jakby jeśli chcesz sobie spiąć prywatny z tym, bo to jest niesamowite, jak on mi na przykład wydziela czas na lunch, na to, żebym go na pewno zjadł. Mhm. To jest całkiem spoko, to, że mi nie wrzuca nikt tam w spotkań. No, naprawdę fajnie to działa i to jest dobre do tego, żeby synkować swój kalendarz, bo on, to, co jest fajne, to jest jak dodasz sobie wydarzenie do prywatnego kalendarza, to Reclaim wrzuci ci je też do jakby służbowego i pokaże, że jesteś w tym czasie zajęty.
To właśnie, to jest dokładnie to, z czym zawsze miałem problem. W sensie, ja wiem, że da się to zrobić w jakiś tam zakombinowany sposób.
No to tam to jest po prostu
sposób.
Jeden przycisk, nie?
Ale właśnie, jeżeli da się to zrobić jeszcze łatwiej, to kurczę, z wielką przyjemnością, bo...
Nie wiem, czy to za pieniądze jest, bo ja korzystam z Reclaima
za
dawno
i mam
tam tylko jeden kalendarz.
Free forever sign up with Google Calendar. Ale wchodzę...
No to...
Aha, bo tu po prostu jest oczywiście opcja zapłacenia i za to zapłacenie masz time blocking customization i calendar sync jest jeden w darmowym, a już w płatnym masz unlimited. Więc pytanie czy... A nie, ale ten sync oznacza, że nawet w darmowej wersji możesz synkować jakby dwa kalendarze de facto, zrobić jedną parę, nie? Czyli właśnie ten personalny z pracowym. Tak. Ale też ma integrację, całkiem spoko. No i jeszcze mają coś takiego, jak co się nazywa Habits, Defend Flexible Time for Your Regular Routines, like Daily Lunch, Weekly Planning, Monthly Reports i to jest up to 3. W tym darmowej wersji.
Ja akurat korzystam z jednego, bo korzystam z lunchu, żeby mi wrzucało lunch.
No spoko.
I to jest
spoko.
To, co jest fajne, to jest to, że jak ktoś mi wrzuci kalendarz wtedy, kiedy mam lunch, to mi ten lunch przesunie. Więc ja nie muszę się takimi rzeczami zajmować.
Fajne,
nie? To jest
fajne.
Właśnie to ten planer bardzo mocno to polecam.
No ale ten kalendarz tak czy inaczej, wracając, wiesz, do twojego, chyba że chcesz jeszcze coś dopowiedzieć.
Nie.
Okej. Okay. Nie, no to ten Daybridge też no bardzo przyjemnie wygląda. No jestem ciekawy oczywiście, jak wygląda kwestia opłaty gdzieś tam na dalszym etapie.
Na razie jeszcze o takich rzeczach jeszcze się tu nie mówi, nie? Ale no...
Ale ja z przyjemnością na whitelistę się zapiszę i tak samo już zrobiłem z drugą rzeczą, którą chcesz opowiedzieć.
A no tak, bo znalazłem przeglądarkę, która rozjebała mi banie. I tutaj nawet...
To jest coś niesamowitego, że przeglądarka jest jeszcze w stanie... No bo no już wiele rzeczy widzieliśmy w tym świecie, no naprawdę. Widzieliśmy jakieś takie rzeczy bez UI prawie, nie? Że tam nie masz gdzie wpisać adresu. No jakieś przeróżne eksperymenty. Brave chyba był jedną z takich ciekawszych ze względu na tą kwestię reklam, że tam wiesz, dodawał ci jakieś tokeny, nie? Oczywiście prywatność i tak dalej, ale no... To, o czym opowiesz, naprawdę robi wrażenie i to nawet nie chodzi o to, że o wow, jakie to jest genialne, chociaż to pewnie też w dużej mierze, ale o wow, że ktoś tak świeżo podszedł do w ogóle tematu przeglądarki. Zostawiam
to
ci głos, przyjacielu.
I to jest, bo mogliście gdzieś w internecie zobaczyć, na przykład na Verge'u, że jest The Browser Company, które będzie robiło całkowicie nową przeglądarkę. No i ja jak usłyszałem hasło nowa przeglądarka, to oczywiście mi się łocy świecą jak tym dwóm, co na tych trąbach pierdzą. I mówię, no dobra, jakby ja zapisuję się na listę, bo oczywiście ja przeglądarka to jestem totalnie I'm a hoe for przeglądarki. I jak dostałem zaproszenie jakoś w zeszłym tygodniu, to mówię, kurde, no dobra, to pobiorę, zobaczę, co to jest w ogóle ten ARC, bo tak się nazywa przeglądarka, którą dostałem do testów. I holy fuck, jakie to jest w ogóle totalnie przemyślane w inny sposób używanie z przeglądarki. W sensie ARC po pierwsze traktuje internet jako aplikację. To jest taki pierwszy, jakby pierwsza różnica.
Ale internet czy strony konkretne?
strony, ale w ogóle cały internet. Okay. Jakby każda karta przeglądarki jest de facto osobnym programem. Tak on pokazuje to w ten sposób. Mm-hmm. Nawet domyślny interfejs Arka, korzystając z przeglądarki, jest taki, że masz nie widzieć niczego poza stroną, na której jesteś. Okay. Nie ma żadnych okienek interfejsu, nie ma żadnych skrótów, widgetów, kart widocznych, cokolwiek. To wszystko jest, ja wysyłam ci domyślny widok. To jest widok domyślny mojego kalendarza akurat w tym momencie google'owego, ale chodzi o to, że on wygląda, jakby był faktycznie aplikacją kalendarza, nic tutaj nie ma. Dobra, ale jak się naciśnie skrót Command S, to od razu po lewej stronie pojawia się taki pasek, który jest paskiem z kartami, ale także z zakładkami. Mhm. I tam jakby zakładki, właśnie tabu i zakładki to jest taka główna rzecz, która jest tutaj przemyślana. To znaczy od góry mamy pasek, który jest paskiem adresu. Poniżej mamy miejsce na 8 ulubionych stron. I to są strony, które mają wtedy takie duże przyciski, wyświetlają się tam fawikony. Jeśli dodasz tam na przykład kalendarz czy maila google'owego, to robiąc hover na tym, możesz zobaczyć, czy na przykład masz nieprzeczytane maile. Mm. Albo nawet z tego miejsca możesz nacisnąć przycisk, żeby maila nowego utworzyć, nie?
Okay.
Więc w tym miejscu adres, w sensie jak masz w tym adresu, w tym miejscu właśnie jakiś skrót do paru stron, które oni wspierają, to one są te skróty bardziej aktywne. Mm-hmm. Poniżej masz zakładki, które są przypięte do twojego aktualnego widoku, co będzie zaraz ważne. Mhm. A poniżej masz zakładki tak zwane tymczasowe, ponieważ oni jakby to, do czego chcą cię zachęcić, to jest tak, do ulubionych dodaj sobie strony, które zawsze chcesz mieć pod ręką, tak? No ja mam forum, Twitter, maila czy cokolwiek. Potem dodajesz sobie zakładki i one mogą być też w folderach do rzeczy, do których regularnie wracasz. Mhm. Ja mam tutaj w tym wypadku na przykład nasze, wiesz, wszystkie jesłosowe tam ankory, skracacze linków i tak dalej. No wszystkie rzeczy, do których przynajmniej raz w tygodniu wracam. A potem wszystko, co jest poniżej, to są zakładki, które są w tym momencie otwarte i one co 24 godziny są wyrzucane z tej listy i są wrzucane do archiwum. Na zasadzie, jeśli tam jest zakładka, to ona po prostu po jakimś czasie zniknie, bo ewidentnie nie jest ci potrzebna. A jak jest ci potrzebna, to znajdziesz ją w archiwum i na przykład sobie podepnij ją do listy, do której będziesz chciał wracać. To jest pierwsza rzecz, jakby taka zmiana, że przeglądarka działa troszeczkę na zasadzie takiego notatnika, powiedzmy, jeśli chodzi o porządkowanie rzeczy, tak? Mhm. Czyli twoje ulubione rzeczy, rzeczy, do których regularnie wracasz, albo rzeczy, które masz otwarte jednorazowo i potem do nich już wracać nie będziesz. Mhm. Ale powiedziałem, że one są przypięte do twojego konkretnego space'a, dlatego, że możesz sobie robić wiele space'ów. Mhm. Ja mam na przykład space, który jest moim prywatnym i on ma kolor niebieski, jest taki ładny morski kolorek, ale mam też na dole możliwość przejścia na mój restaumatikowy profil, w którym co prawda tych 8 kafelków na samej górze się nie zmienia, ale każda zakładka, która jest potem niżej, do tych na przykład, do których regularnie wracam, czy tych, które mam otwarte, wiesz, na zasadzie, że teraz nad nimi siedzę, to już są rzeczy, które są unikalne dla widoku, który mam w tym momencie w sensie, czyli do tego mojego restomatykowego profilu, nie? Mhm. Więc on ma wbudowane profile w przeglądarkę. To, co jest zajebiste, to jak ty wyślesz mi teraz link i ja go otworzę, on otworzy się w czymś, co się nazywa Arc Mini, czyli właściwie takie jednorazowe okno przeglądarki i on mi powie, ok, to teraz tak, możesz zrobić teraz w tym oknie przeglądarki wszystko, co chciałbyś zrobić, ale możesz je otworzyć i dodać je do któregoś z widoków. Mm-hmm. Czyli na przykład jak otwieram od ciebie link i on jest totalnie dla lolsów, a ja w tym momencie jestem w widoku pracowym, to mogę nacisnąć dodaj tą zakładkę do widoku mojego prywatnego i ona wtedy się tam pojawia. Mm-hmm, mam też opcję rysowania po stronach internetowych i robienia z tego zdjęć czy notatek, które wpadają do biblioteki, która jest w przeglądarce. W sensie przeglądarka ma jeszcze do tego taki przycisk library, do którego mogę wejść i zobaczyć na przykład ostatnie pliki, które zostały pobierane. Mogę zobaczyć ostatnie screenshoty. Mogę zobaczyć to, co mam na pulpicie, w dokumentach albo w pliku pobrane. I to są po prostu rzeczy, do których mogę regularnie wracać, bo to są ostatnie rzeczy, których używałem. I na przykład, kiedy chcę wrzucić jakieś komuś zdjęcie, które, wiesz, gdzieś wrzuciłem, bo zrobiłem sobie screenshot, to ja go widzę w library. Mogę go po prostu przeciągnąć w sensie z paska z boku do okna przeglądarki. mogę zmieniać kolory w tej przeglądarce, żeby konteksty były dużo bardziej dopasowane. Czyli wiesz, no tak jak mówię, ja mam niebieski, pracownik mam zielony, więc jak wiem, gdzie jestem, w sensie widzę, jaki mam kolor przeglądarki, to wiem, w jakim kontekście jestem. I to, co dla mnie tak naprawdę zmieniło tę grę, to jest tak, to jest szybka przeglądarka, ona fajnie działa, ale do tego jest tak, że nagradza użytkowników, którzy korzystają ze skrótów klawiszowych, a ja akurat jestem, ja jestem totalnie hoł na skróty klawiszowe. I mam, siedzę na oknie przeglądarki, naciskam Command 1 i otwiera mi się pierwsza z ulubionych stron, które mam dodane w tym pasku na samej górze. Command 2 to jest druga, 4 to czwarta, aż do 8, nie? Jak nacisnę Command T, to pojawia mi się okno, które wygląda jak Finder w tym momencie. I jak wpiszę w tym Finderze, i teraz właśnie w tym Finderze mogę sobie zrobić dużo rzeczy. W sensie pierwsze co, to mogę na przykład zrobić, przejść do innej z zakładek, do których często przechodzę. Mogę odpalić na przykład extension, bo ona wspiera wszystkie dodatki, tak jak samo jak Chrome, bo tak naprawdę pod spodem jest Chromiumem. Więc mogę sobie odpalić moje zakładki, ale mogę też zrobić rysunek. Ale jak zacznę pisać cokolwiek, to on od razu szuka w historii, więc na przykład ja mam tak, że mam dużo dokumentów, do których regularnie przychodzę, bo związane są z integratorami na przykład, nie? Więc wtedy chcę znaleźć dokument związany z, na przykład z Uberem, to jak piszę Uber, to on mi pokazuje dokumenty, nad którymi pracowałem, bo widzi, że pracowałem nad dokumentami związanymi z Uberem na przykład, nie? To jest kozak, bo to jest nawet szybsze, jak masz dużo otwartych zakładek, to jak masz schowany lewy pasek, czyli nie widzisz wszystkich stron, które masz tam otwarte, ale chcesz, wiesz, że miałeś na przykład otwartą zakładkę, w której czytałeś o czymś, to jak zaczniesz pisać słowo, które jest w tytule tej zakładki, to on ci powie, ej, to sobie przejdź po prostu do tej zakładki i nie musisz się tym przejmować, nie? I jak nie musisz zamykać kart, bo on po prostu zamknie je za ciebie, jeśli ich nie zamkniesz. Więc koncept jest taki, po prostu otwórz to okno i korzystaj z internetu, a przeglądarka będzie zajmowała się wszystkimi rzeczami na temat tego, czy to powinno być gdzie, albo czy to powinno być zatrzymane, ona się będzie tym przejmowała za ciebie. Jak nie będziesz wchodził do karty po 24 godzinach, to on po prostu ją wyjebie, ale spoko, ewidentnie nie była na tyle ważna. Jak jest na tyle ważna, to sobie ją wrzucisz do aktywnych kart. Więc Arc jest super, Arc jest po prostu totalnie inną przeglądarką. A, to co jeszcze jest fajne, to ja często korzystałem z okien jedno obok drugiego.
Takiego widoku,
no bo na przykład pracowałem, tak.
Tu Excel, Arc, a tutaj dane do spisania z czegoś, nie?
Dokładnie. Arc ma to wbudowane i jak tylko przeciągnę jeden tab na drugi tab, to on zrobi mi widok, który jest widokiem tabowym. To, co jest jeszcze super crazy, to jest to, że ten widok tabowy może być na przykład trzema tabami. W sensie to jest, nie ma, że to jest jedna tab albo drugi tab. I to działa w taki bardzo przyjemny sposób, że ja sobie na przykład rozszerzam przeglądarkę na pełne okno. I wrzucam sobie, o, właśnie wrzuciłem sobie trzy różne strony w jednym widoku. I to jest dużo łatwiejsze, bo ja często korzystam na przykład, wiesz, mam Google Meeta i jednocześnie dokument, który szeruję. Teraz mogę zrobić sobie tak, że wrzucam sobie te dwa do jednego okna, Google'owi Meet zmieniam o szerokość okna na taką wąską kolumnę, a w całą resztę rzeczy mam po prawej stronie. I to jest wyjebane, jak ta przeglądarka jest dobrze zrobiona. Jak jest przemyślana do tego, żeby ludzie mogli z niej korzystać w sposób, który jest inny niż to, jakby z czego, jak korzystało się z przeglądarek do tej pory, tak? Bo Chrome czy Firefox, no wszystko ma dokładnie ten sam premis, czyli masz okno, na górze masz swoje zakładki, działaj. A oni tu jakby zrobili troszeczkę inaczej, to znaczy masz oczywiście okno, ale pomyśl sobie, że właściwie to jest jakby system operacyjny, nie? I teraz otwieranie nowej zakładki to jest otwieranie jakiegoś nowego programu. Bardzo to fajnie działa. Szkoda, że to jeszcze nie jest dostępne publicznie, to znaczy trzeba się faktycznie zapisać na whitelistę, dostać zaproszenie, dopiero wtedy będziecie mogli korzystać. Ja nawet sprawdzę, nie mam chyba możliwości
zaproszenia,
wysłania, tak, wysłania zaproszenia.
Ja mam jeszcze pytanko dotyczące tego.
Oczywiście.
Czy jeżeli masz dwa różne spacey, czyli zakładając prywatny i służbowy, tak, powiedzmy, to czy jesteś w stanie tak to ustawić, że jeżeli przeskakujesz z jednego space'a na drugi, to na przykład domyślne konto Google'owe, ja, na jakie jesteś zalogowane.
Wiem, o czym mówisz, już mówię, że nie. Nie, bo to jest cały czas jeden ten sam, wiesz, okay. Nie możesz tego nic... Ale to było fajne, nie ma kontenerów.
Ale kurczę...
Ale możesz to zrobić sobie samemu, bo to jest tak naprawdę pod spodem Chrome. No. I są dodatki, które mówią... Jest coś takiego jak multi-account container extension.
Oh.
Coś, co sprawia, że otwierasz, że możesz otwierać jakby nową sesję, czystą sesję w Chromie i wtedy możesz sobie tak naprawdę zrobić tak, że przypinasz sobie ten drugi kontener.
No tak. Okej. No to by miało sens. To super, że też jest na to rozwiązanie.
Właśnie,
bo
chyba coś takiego jest.
Ja mam faktycznie problem, znaczy problem, no to come on, to są problemy pierwszego świata, wiadomo, ale...
No to co wszyscy mają, nie? Czyli że chcesz
uciążliwe.
Rozróżniać... Sam...
Tak, że ja po prostu chciałbym mieć, jeżeli... I tak samo mam właśnie... pamiętasz, jak rozmawialiśmy o tych grupach kart, nie? Że jakby one... częściowo rozwiązują problem po prostu grupowania rzeczy, które są służbowe versus prywatne, ale nie rozwiązują problemu, że jeżeli odpalasz właśnie jakąkolwiek usługę Google'ową, czy to jest Gmail, czy cokolwiek innego, no to niestety on będzie cały czas pracował na tym samym układzie kont, czyli jak ostatnio byłeś na Gmailu prywatnym. Znaczy inaczej, zawsze jest tak, że prywatny u mnie przynajmniej jest ten dominujący, więc zawsze jak odpalam cokolwiek, to zawsze z tego prywatnego konta. I to jest uciążliwe, bo po prostu wiesz, nawet dokumenty Google'owe, ktoś ci wysyła linka, ty klikasz, się okazuje, że nie masz dostępu, bo jesteś na innym koncie, musisz się przeklikiwać, wiesz, o co chodzi.
To właśnie ci wysłałem linka i będzie też w opisie odcinka, nazywa się Session Box.
Aha.
I to jest po prostu, on otwiera ci kartę, która jest wtedy w innym jakby boksie.
Kurde, no to jest to, no.
No i to możesz też normalnie w Chromie sobie z tego korzystać, nie? Mm-hmm, nazywasz mm-hmm. sobie, że to jest sesja praca i po prostu tak długo... On ci oczywiście, Chrome, wiesz, jak w pewnym momencie straci RAMu, tyle to cię wyjebie i będziesz miał normalnie defaultowe konto, mm-hmm. ale generalnie możesz założyć, że jak zrobisz sobie boxa praca, to w tym, jak będziesz otwierał coś w kontekście Jasne. Praca, to będziesz zalogowany do tego konta, nie?
Ale to ja bym to połączył właśnie jeszcze z tą twoją przeglądarką, bo
ja
co
sobie
ona robi, to jest
zrobię.
Bardzo przyjemne rzeczy, nie?
To, co ona też jeszcze robi, to jest to, że na przykład my teraz z Wojtkiem nagrywamy na naszym VDO Ninja
kosmicznym
nasz
systemie.
Tak. I ja jak przejdę na jakąkolwiek inną kartę w przeglądarce, to on wie, że ja rozmawiam z Wojtkiem na wideo. I tak, na dole, w lewym dolnym rogu mam player, który pozwala mi na przykład Wojtka wyciszyć albo ściszyć, ale jednocześnie automatycznie jak przychodzę do innego okna, to Wojtka wyciąga i robi picture in picture na pulpicie po to, żebym go widział, bo z nim prawdopodobnie rozmawiam, mm-hmm. nie? Ona ma dużo takich jakby...
Ale to muszę powiedzieć, że to jest niezły trik, bo
to
tak naprawdę system, z jakiego my korzystamy, jest bardzo... No, nie jest to przyjazny ani na pewno rozpoznawalny przez przeglądarki czy jakiekolwiek inne systemy rzecz do rozmawiania. No, ten Video Ninja jest bardzo specyficznym narzędziem do bardzo konkretnych rzeczy i jakby świadomość tego, że w ogóle wiesz, tam jest faktycznie materiał wideo, no bo to on korzysta z WebRTC, no wiadomo, że przeglądarka wie, że to jest wideo, przeglądarka wie też, że ta karta korzysta z twojego urządzenia audio i tak dalej, no można się domyślić pewnych rzeczy, ale właśnie to, że oni napisali tą przeglądarkę w ten sposób, żeby ona wyciągała takie informacje prosto z karty, no to szacun. To w sensie naprawdę, wiesz, bo mogliby zrobić tak, dobra, obsługujemy Meeta, bo Meet jest coś tam, obsługujemy Zooma, obsługujemy coś tam, a tutaj po prostu mówią, hej, jest wideo i leci audio, to dawajcie to na picture in picture, bo po prostu tak można zrobić, nie? Więc szacun.
No, to jest naprawdę przeglądarka, która jest zupełnie inna niż wszystko, z czego do tej pory korzystałem. I ona znowu pasuje mi z moim modelem mentalnym głowy, nie? To tak jak Hey działa mi z mózgiem, jeśli chodzi o korzystanie z maila, tak jak Daybridge ewidentnie jakby drapie mnie w dobrym miejscu, no bo potrafi mi w bardzo ładny sposób pokazać, kiedy jestem zajęty pracą, ale jednocześnie mam w dupie, jakie to są wydarzenia, wiesz, na zasadzie, to jest kolejna rzecz, która... Ja zawsze miałem tak i teraz, no wiesz, w jednym z tych, w sensie w tych 8 stronach, które mam przypięte na samej górze, dwie z nich to są zakładki z pracy. Mhm. Ale ja zwykle miałem tych zakładek z pracy dużo więcej, no bo jak pracuję na, wiesz, teraz na przykład 5 prezentacji, jakieś dokumenty, jakieś mhm. tego, to teraz normalnie w Chromie robiłem z tego grupę i zostawiałem to na samej górze, ale cały czas jak korzystałem sobie z komputera w celach czysto prywatnych, to widziałem, że mam pracę, mhm. którą tam muszę zrobić. Mhm. A teraz jest o tyle fajne, że ja sobie spokojnie korzystam, ten mail i kalendarz mi na górze absolutnie nie przeszkadzają, bo jakby to mi w ogóle nie zwraca na to uwagi, bo one są w drugim rzędzie, ja w tam nie klikam w trakcie dnia normalnego, a wszystkie pracowe rzeczy, a jest tego sporo, jest, są w jakby w tym drugim widoku restomatikowym, nie? Mhm. Bardzo to jestem zachwycony z tego, jak to dobrze działa.
Bardzo fajnie.
No, mam nadzieję, że Thorn, w sensie, że ten Arc będzie dużo bardziej publiczny. Mhm. Lada moment.
No to no bo też jednak... to pewnie za chwilę, no bo wiadomo, no jak już jest w wersji beta i z tego co mówisz,
i
nie jest jakiś mocno
aktualizacje.
Nie ma tam dużo błędów.
Znaczy,
więc...
ma trochę błędów związanych z płynnością, bo na przykład ja mam wrażenie, że on trzyma bardzo dużo w ramie. Aha. I to czasami...
No to jednak jest Chromium, też nie zapominajmy, nie?
No tak, dokładnie, no właśnie, to jest jakby główny, ale poza tym, no to wiesz, nie ma tak naprawdę problemów, nie? Jakby mm-hmm. wszystkie... A, Ledger nie działa, to jest jakby jedyny mój problem, jakiś taki w cudzysłowie poważny, okay. że on nie czyta jeszcze Ledgera, ale tak jakby, no to wiesz, do tego sobie odpalam Chroma po prostu, no jak chcę skorzystać z Ledgera, nie? Mm-hmm. A cała reszta dodatków na szczęście działa, więc jest o tyle lepiej niż w Safari, że wszystkie te metamaski, ubloki, mhm. cała reszta, no to po prostu fajnie śmiga, a po to jakbym chciał sobie korzystać z Ledgera, żeby broń Boże jakieś gówno znowu NFT kupić, no to to sobie muszę odpalić Chroma. Także jasne. Spoko. To też, wiesz, dodatkowe bezpieczeństwo, że wiem, że na pewno jak jestem na tym komputerze, to nie kliknę przez przypadek jakiegoś gówna,
też
bo nawet mój Ledger nie będzie podłączony, nie? Mhm. Więc można to uznać za, powiedzmy, za sukces.
Dodatkowa warstwa bezpieczeństwa.
Tak. Bardzo dziękuję panom, że nie zrobili tego, kurwa, więc mogę sobie spokojnie nie wytracić pieniędzy
tak
więcej.
To ja mam dwie rzeczy. Jedna rzecz dotyczy tego, o czym mówiłeś na początku, czyli tego przesycenia.
Nicolasa Cage'a.
Tak. Bo akurat dzisiaj, to bardzo świeżutka informacja, i Twitter wprowadza nową funkcję. Oni o tym mówili już jakiś czas temu, więc teraz po prostu, wiesz, obietnice spełniają. Będzie i jest to rolloutowana funkcja w tej chwili właściwie. Nazywa się unmentioning. Polega na tym, że jeżeli ktoś cię tam oznaczy w jakiejś długiej dyskusji, a ty nie do końca chcesz dostawać powiadomienia, to klikasz po prostu hej, wypnij tam nie stąd. To jest taki marzenie wszystkich, którzy dostają łańcuszki mailowe, żeby to też może zajebiste. Działało w mailu, żeby się wypiąć z niektórych rzeczy, ale faktycznie na Twitterze to będzie za chwilę działać. Po prostu klikasz trzy kropeczki przy tweetie.
Ja dostałem
i mówisz,
teraz.
A do ona, nie chcę.
Ja dostałem jakoś dwa dni temu dostęp do Twitter Communities. Założyłem nawet community nasze podcastowe. Jest tam chyba z 50 osób. Fajnie.
O, a sam ich pododawałeś, czy wrzuciłeś
linka?
Nie,
po prostu wrzuciłem linka i ludzie dołączyli, więc bardzo fajnie. Będzie też link w opisie odcinka. Ktoś ma ochotę wejść i sobie popisać tam to jak najbardziej. Ja tam wrzuciłem jakieś parę tweetów. Podoba mi się ten kontekst. Podoba mi się fakt, że. To też w ogóle jakby był jakiś taki w kontekście Signal i Noise, że jak będę mógł robić communities albo circles, to też w jakiś sposób mój sygnał może w odpowiednie miejsca puścić, nie? Bo jakby na przykład ja zrobiłem sobie circle, do którego dodałem tam ileś osób i tam wrzucam rzeczy, powiedzmy, inne niż rzucam na swój normalny profil. Nie wrzuciłem jakoś super dużo, żeby więc jakoś tak ogromnie nie tracicie, ale w dalszym ciągu jakby wiem, że na inne rzeczy mogę sobie pozwolić, jak jestem na Twitter cyrklu, bo to tam intencjonalnie dodałem tych parę dziesiąt osób, versus no mój profil, z którego tam wiesz, obserwuję tam powiedzmy 12 tysięcy niby.
No tak, no ale to świadomość, że jednak piszesz do bardzo konkretnej grupy odbiorców jest, myślę, spoko, nie? Ja będę chętnie tam zaglądał, na pewno. Pewnie...
Na co, Munity?
Tak, chętniej niż na forum, bo ja na forum to rzadko bywam, ale jak mnie ktoś wspomni, to oczywiście przybiegam natychmiast. Natomiast jeżeli chodzi o community, no to jednak tego Twittera się, wiesz, odpala częściej po prostu. No, to jest dla mnie jednak mój domek, więc jeżeli w domku pojawił się nowy pokój, do którego mogę zajrzeć, to z wielką przyjemnością będę zaglądał. No dzisiaj co prawda nie bardzo miałem czas, ale widziałem, że właśnie to dzisiaj,
odpaliłeś. To, co jest fajne, to jest na przykład to, że ja widzę, że jak będzie na przykład wydarzenie w stylu WWDC,
no
to jakby można pisać na community Jesusowym o tym, wiesz, o co chodzi? Nawet wyrobić
oczywiście
wątek.
Oczywiście, no jasne.
Bardzo fajnie można sobie tweetować, a nie że pierdyliard tweetów widzę.
Tak, no. Tak, jest to fajnie rozwiązane i kurczę, no trzymam kciuki, w sensie, no ja zawsze trzymałem kciuki za Twittera, teraz to w ogóle jest dziwna sytuacja, bo Musk się w końcu chce wycofać, Twitter mówi, że nie ma wycofywania takiego, będą go bić w pupę, idą do sądu, Musk twierdzi, że tych fejkowych kont, co to się dopraszał, że ej, ich jest chyba za dużo, Twitter mówi, że jest ich mało, a Musk mówi, że jest ich jednak dużo, więc mówi, że to nie kupię. I teraz w sądzie będą musieli udowadniać, że wcale ich nie ma tak dużo, a może się okaże, że jest ich jednak dużo. Ciekawa sytuacja. Jakby fajnie, że na przykład jesteś firmą, ktoś mówi, że hej, kupią cię, a później mówi, jednak cię nie kupię. A ty jesteś tą firmą i mówisz, ale ja jednak bardzo chcę, żebyś mnie kupił. Weź mnie kup.
Znaczy, bo to było trochę inaczej, nie? W sensie on złożył, ale on złożył ofertę wiążącą prawnie.
Nie, ja wiem. Tak. Nie. Tam sąd to w ogóle będzie obowiązkowo. Tam chyba jakiś miliard dolarów będzie musiał zapłacić w ogóle kary.
Kary, tak.
Co by się nie wydarzyło, więc... Zakrętaski. Ale tak, jeżeli chodzi o Twitterka, to właśnie ten unmentioning, myślę, że bardzo fajna rzecz, bo to jest coś, czego na pewno brakowało i fajnie, że to się pojawiło.
Podoba mi się. No. Mówiliśmy o tym, że Twitter nie wiadomo, czy robi fajne rzeczy, aha, a teraz im więcej rzeczy dostaje od Twittera funkcji, no to podobają mi się, nie?
Ale te fajnie, że w ogóle
dostałem, Circle dostałem.
Fajnie, że trochę wróciłeś na Twittera, bo tak był taki czas, że jakby było cię mniej. Ja na przykład teraz mam poczucie, że jest mnie mniej dużo. Ale myślę, że wrócę jeszcze. Ja dużo czytam i obserwuję, nie? W sensie dużo więcej chłonę niż daję od siebie, ale mam nadzieję, że i dam od siebie coś więcej. I mówiłem o dwóch rzeczach, które się wiążą z twoimi tematami. Jeden to był właśnie Twitterek, a drugi, kochany, to jest coś dotyczącego bezpieczeństwa, rozumiesz? Bezpieczeństwo, już się cieplutko robi. Kochany, jest coś takiego. To jest w ogóle, zastanawiałem się, jak ten temat wprowadzić. I wpadło pieniądze mi do głowy to, no pieniądze zawsze są oczywiście, ewentualnie seks, wiadomo, to może być na grubo.
Seks.
Mamy twoją uwagę, dobrze, to teraz powiemy ci, że w każdym razie, czy ty masz poczucie, że...
Tak, nie wiem.
No, nie wyskakuj za szybko. Czy masz poczucie, że ludzie, którzy rządzą twoim krajem, krajem, w którym mieszkasz, w którym się urodziłeś, są tech savvy. W takim sensie, że są...
Nichuja. Uważam, że to są totalnie nieumiejętnie chciałem być bardzo niemiły, ale jestem ewidentnie miły.
No.
Uważam, że bardzo nieumiejętnie korzystają z dobrodziejstw nowej technologii. Nie są świadomi możliwości, ale i zagrożeń wynikających z korzystania z tego, a nie innego sposobu komunikacji ze swoimi wyborcami lub ze światem. I generalnie totalnie nie są świadomi tego, że ludzie wiedzą, że oni w chuja tną.
To okej.
Nie wytrzymałem do końca, jednak powiedziałem
jednak,
na końcu.
Jednak pojawiło się.
Jednak zrobię. No, teraz czekam, dzisiaj widziałem, że twoja nierodzina, jak się okazuje, pani Witt,
aha,
na Twitterze ta, co w golfa grała.
No, no.
Tygodnik nie zaczął obrażać. Czekam na to, że dwóch hakerów, Jack i Daniel, się dobrało do konta, kurwa. Czekam na to, żeby została taka informacja pokazana, nie?
Dobrze, to jednak to wprowadzenie nie było idealne, ale a co myślisz, co myślisz o na przykład ludziach, którzy jakby ewidentnie są związani jednak z cyberbezpieczeństwem, ale siedzą tam na górze? Czyli no jest te...
Nie sądzę. No nie sądzę,
nie sądzę. Ministerstwo tam cyber, coś tam. I jakby... Oni robią dobre rzeczy, bo wiesz, to tam jeszcze są takie jakieś stare układy, wiesz, cyfryzacja w ogóle wielu urzędów. No, naprawdę postępuje, no z tym jest coraz lepiej. No chociażby, nie wiem, no te e-recepty, zresztą mieliśmy nawet przecież rozmowę w podcaście, więc...
Ale ja mam na myśli taki duży typu, wiesz, no, to tam, nasz.
Tak, pani Wit, nie? Aż szkoda, że takie nazwisko, no trudno. W każdym razie... Bardzo długie wprowadzenie, a zobaczysz, jaki jest temat. Śmieszny. Jest coś takiego, co się nazywa Agencja Federalna, nazywa się ona National Institute of Standards and Technology. NIST tak zwany. I to jest w Ameryce. United States. I oni, proszę ja ciebie, w 2016 roku rozpisali konkurs na to dla kryptografów, bo chyba można takich nazwać, konkurs na zaprojektowanie algorytmu kryptograficznego, który będzie odporny na ataki komputerów kwantowych. No bo jak wiesz, komputery kwantowe są, no... wiele set razy szybsze niż zwykłe komputery, z których my na razie korzystamy. No i przez to, że są tak bardzo szybkie, no to są realnym zagrożeniem dla wszelkich algorytmów kryptograficznych, które dzisiaj są, powiedzmy, że standardem, nie? No bo wiesz, jeżeli mówimy o tym, że no jakiś tam algorytm tak szyfruje, że później potrzeba do rozwiązania tej zagadki ileś tam set tysięcy lat na przykład, nie? No to okej, myślisz sobie, dobra, to znaczy, że ten algorytm jest okej. Tylko że jeżeli przystawimy pod to potężną maszynę kwantową, to może się okazać, że niektóre rzeczy są w stanie być rozwiązane w parę dni. Więc to jest realny problem. No i bardzo ciekawe dla mnie było to, że NIST w 2016 roku, kiedy komputery kwantowe dopiero zaczęły raczkować, podejrzewam, chociaż to jakieś tam pierwsze były, ale dzisiaj też, wiesz, no wiadomo, że jest ich kilkanaście, albo pewnie kilkaset, albo ileś tam, ale no to nie jest sprzęt, który jest dostępny dla każdego zwykłego Kowalskiego, ale kiedyś będzie, nie? Więc musimy się na to przygotować, więc naprawdę byłem zaskoczony tak bardzo tak przyszłościowym myśleniem jakiejś agencji rządowej, nie? Jakby, no to mnie naprawdę zaskoczyło. I okazało się, że w 2022 roku, czyli właśnie całkiem niedawno, 5 lipca, ogłosili, że cztery algorytmy dostały się wygrały ten konkurs i teraz będą lupki na nie bardzo, bardzo szerokie i będą teraz kryptografowie będą tam na nie patrzeć, czy wszystko jest git i czy to faktycznie jak kryptografić?
Kryptografić będą.
Będą kryptografić, tak.
No co robią kryptografi?
No nie wiem, no jakieś krypto pewnie robią. W każdym razie tak, generalnie Crystals Cyber ma zajmować się tak zwanym generalnie szyfrowaniem i on jest najszybszy tak naprawdę z tego wszystkiego i jest Crystals Dilithium, Falcon i Sphinx i one mają się zajmować cyfrowymi podpisami i przekładając to już na przykład maila, no to wiesz, treść maila jest zapisana, no ale tam klucze i takie rzeczy fifi-lifi.
I co ciekawe, to nie są takie rzeczy, które są open source'owe, dostępne już publicznie i przetestowane przez wszystkich i generalnie można było wziąć, wykorzystać aktualny kod i wykorzystać zasadę, pierwszą zasadę kryptografii. Do not creator own crypto?
No może przyjacielu, oczywiście może tak. Natomiast chciałem tylko powiedzieć jeszcze, że znany tobie pewnie i tutaj będzie, no jednak wiesz, odpowiemy trochę na potrzeby naszych słuchaczy, którzy domagali się tematów mailowych, więc znany dostawca maila przez ciebie na pewno, Tutanota.
Znam, bardzo znasz. Znany człowiek, no.
Oni w wersji beta już wdrożyli dwa te algorytmy szyfrujące po to, żeby być gotowymi na jakby oficjalny ich start. No i właściwie wiesz, w wersji tam jakiejś beta można faktycznie korzystać.
O wow, faktycznie widzę. Crystal Skyber and Crystal Dilithium have proven to be the best choice for quantum resistant encryption in our email prototype.
Więc jakby totalnie szacun, że oni są tak na bieżąco, bo to się wydarzyło przed chwilą, w takim sensie, że no wiadomo, że wiesz, że okay, konkurs jest rozpisany.
Wszystkie moje komentarze na temat kryptografii, która już była, proszę zeskraczować, bo robię coś całkowicie innego. Nieważne już, orzech pieprzy głupoty.
No w każdym razie tak, no, jest to duża rzecz i fajnie, że no, są firmy, które po prostu błyskawicznie wdrażają takie rzeczy u siebie. Oczywiście to nie jest tak, że te algorytmy już są w finalnej wersji. Teraz jest ten moment, kiedy faktycznie trzeba będzie na nie popatrzeć i
Proton też?
Poszukać dziur.
Proton też już coś powiedział na ten temat?
Na razie wyczytałem tylko o Tutanocie. Może tak, no trzeba sprawdzić mail.
Ostatnio, a propos Proton Maila w ogóle, właśnie odpaliłem, ale chyba nie. A propos Proton Maila, to mam tylko taką ciekawostkę jakiś czas temu. Szukałem CBD do kupienia na Allegro.
No właśnie mi wyskoczyły jakieś dziwne rzeczy. Wpisałem Proton Mail Crystal i to są jakieś takie rzeczy, które chyba... Versace,
nie,
Bright Crystal, co?
No to nie. Metamfetamina,
what the hell?
No nie, to ja chciałem powiedzieć naprawdę, szukałem CBD, w sensie ziół CBD po prostu na Allegro. I wyskoczyła mi jakaś aukcja, gdzie było zdjęcie, że ktoś nie sprzedaje ziół, tylko sprzedaje ciastka z CBD. No fajnie, no normalna, okay. Normalna rzecz, git sytuacja. I ziomek miał napisane, był podany mail, który był na Proton Mailu i było napisane if you know what I mean. Więc podejrzewam, mam takie poczucie graniczące z pewnością,
że wiesz, napisał o co mu do Proton...
Tak, że gdybym napisał do tego pana, na Proton Mailu,
tak,
to on może by sprzedawał nie te ciastka.
Aha, okej. No ciekawe. Niesamowite, że handel... Że oni się
nie
boją.
Tego, w takim po prostu sensie, kurwa zregali...
No to już inna sprawa, mail... no wiadomo, nie? Ale no
Proton
ja rozumiem,
mail
że
jest,
Proton Mail, okej, ale przecież to jest bardzo prosta sytuacja. Wystarczy, że policja będzie się podszywać pod potencjalnego klienta. No to myślisz, że go nie namierzą? Skąd jest nadawana paczka? No proszę cię. Że to
możesz
jest za proste
mieć rację.
Aż. No jakoś tak... No chyba, że tam jest jakiś magiczny sposób na, wiesz, że on specjalnie jeździ do różnych paczkomatów na przykład, nie? W całym mieście i
wrzuca. No ja nie znam tego człowieka. Może on to robi. Ale no to jakby wiesz, w sensie... No, nic ci, Wojtku, nie mogę powiedzieć, po prostu, no, tak to działa, że możesz sobie...
No, rozumiem, no.
Wysłać mail. Nawet kusiło mnie, żeby zapytać na zasadzie...
Proszę pana!
Proszę pana, a co ja powinienem wiedzieć? O co chodzi? Jakby, what do you mean? No, ale...
If you know what I mean. Przepraszam. What do you
właściwie
mean,
ja,
proszę pana?
Właściwie tak, to ja nie kumam dokładnie do końca, co chodzi, ale no nie napisałem do niego ostatecznie.
Okay.
Z dwóch powodów. Pierwszy był taki, że fizycznie nie chciało mi się tego robić, a drugi powód był taki, że ja akurat mam Proton Maila, ale mam go na imię na Paweł Orzech @protonmail.com więc stwierdziłem, że to nie będzie super incognito, kiedy to zrobię. A jednak chętnie bym raczej zrobił to incognito, jeśli miałbym nielegalnych rzeczy internecie robić, nie?
Wiadomo, no jasne, że tak. No,
a w ogóle ProtonMail, jak zalogowałem się do niego teraz i wygląda zupełnie inaczej niż wcześniej, w sensie dużo lepiej wygląda, no ale ja nie korzystałem z Protona. Mhm. Oj, no nie ma dlaczego, nie mam powodu.
No, jasne. Już masz tych maili, ile można. Hej, też masz Paweł, nie?
Paweł, no. A to akurat zajebiste. Paweł@hej.com, to jest akurat kozak.
A do mnie się da. Ciekawy jestem, czy do mnie się da wysłać teraz.
No chcę, mogę ci
bo mi wygasło, ale no tam ustawiłem niby, że ej, dawajcie te maile mi wysyłajcie. Możesz przetestować, zobaczymy.
Wojtek@hej.com i napiszę.
Zobaczmy, czy ja dostanę.
Wysłałem.
O, ciekawe, odświeżam. No słuchaj, nic nie przyszło, czyli oszukali mnie.
Nie, to poczekaj, daję temu parę minut.
Co to jest? Nie pamiętam, co to... Zapisałem się do czegoś, wlazłem teraz w spam, żeby szukać tego... Kurde, już nie pamiętam, co to jest. Dołączyłem do jakiegoś czegoś, co się nazywa Meet Journey Beta Invite i dostałem teraz, że mogę się dołączyć, ale ale nie mam pojęcia, co to kurde jest. Wiesz, jak to, wiesz, co jest napisane na stronie? Teraz się zaczynam zastanawiać, dlaczego ja tam jestem. I uwaga. An independent research lab exploring new mediums of thought, expanding the imaginative powers of the human species. What the fuck? Czy ja byłem...
Musisz przestać brać dragi.
Czy ja napisałem do tego pana? Czy ja napisałem do tego pana po te ciastka, co to jest? Dobra. Idźmy do After Darka, kochany. Zróbmy to w After
Ale
Darku.
Ale przyszedł mail, czy nie przyszedł?
No i kurde, odświeżam, nic nie ma, no. No nie ma, no. Oferty klikam. O, ale Daybridge przynajmniej znalazłem. Dobra, to kliknę.
Dostałeś zaproszenie?
Nie, tylko sign up confirmation, że tego. No. Bo tego też nie mogłem znaleźć nigdzie. Proszę pana.
Słuchaj, jest taki mail,
nie
którego
przyszedł.
Można...
Nie
jest taki mail, z którego można korzystać, Wojciaszku, nazywa się hej. I tam jak maile przychodzą, to widać, wiesz?
A no tak, to bo tu na Gmail, słuchaj, to jest ciężko, bo jakby...
We were not able to deliver... Wojciaszku, nie zrobiłeś, żeby te hejowe maile przychodziły, wiesz?
Klikałem przecież, kurde.
No to ja ci mówię, że
ustawiłem.
Nie dostałeś.
To, że nie dostałem, to ja wiem, że nie dostałem, ale no przecież ustawiłem. Sign in. Kurde ludzie. Ustawiłem. Dobra. Panie, idziemy do After Darka, kochany. Ja mam fajny temat dotyczący oznaczania plików tagami, słuchaj, w systemie macOS.
Oho. No dobra.
To może być ciekawe. Może być ciekawe. No.
Pozdrawiamy wszystkich serdecznie. Pa!
Bajo!
Jest Mos Podcast o technologii z wąsem.